bardzo młodymi ludźmi próbujemy zmierzyć się na nowo z miejscem, w którym żyją. I próbujemy jak gdyby pokazać, że jest coś ważnego dla człowieka, co się nazywa pamięcią.
Pamięcią taką indywidualną i taką zbiorową. Jesteśmy instytucją chyba młodą, bo mamy dopiero 17 lat, więc nie ma w nas jeszcze tradycji kilkudziesięciu lat. W związku z tym wszystko, co nas spotyka, to jest właściwie takie życie, które się toczy rzeczywiście bez scenariusza. Przyjechaliśmy do Sejm właściwie dlatego, że sobie to miasto wybraliśmy. Wybraliśmy sobie to miejsce bez bardzo różnych powodów. Po pierwsze, wcześniej pracowaliśmy w bardzo różnych środowiskach i spotykaliśmy się tylko latem, żeby móc coś razem zrobić. I to zawsze było wspaniałą przygodą, ale nigdy nie budowało ciągłości. To znaczy nigdy nie powodowało tego, żeśmy budowali jakąś tradycję miejsca. Poza tym z naszym szefem naszego ośrodka, twórcą naszego ośrodka, Krzysztofem Czyżewskim i z jego żoną, kiedy spotykaliśmy się, jeszcze mieszkając w Czarnej Dąbrówce, na Kaszubach, w miejscu naprawdę przeklętym, naprawdę zapomnianym przez wszystkich, naprawdę trudnym, ponieważ wieś typowa popegeerowska, z absolutną tęsknotą ucieczki z tamtego miejsca, z takim poczuciem beznadziejności totalnej. Więc myśmy w takim miejscu razem, jeszcze mieszkając w Czarnej Dąbrówce, przez wiele lat organizowaliśmy spotkania z teatrem alternatywnym. To był taki czas, kiedy się właściwie kultura polska w sposób jakiś samoistny próbowała zorganizować. Nie miało to żadnych, że tak powiem, ram czegoś, co jest oficjalne. I to miejsce było dla nas bardzo drogie przez kilka lat. Po czym w pewnym momencie życia, pewnie Państwu też takie rzeczy się zdarzają, a może zdarzą, a może już zdarzyły. Człowiek ma takie poczucie, że właściwie już wyczerpał na wszystko, co można, że na wszystko, co mógł z siebie dać, już dał, że właściwie wszystko, co chciał zrobić, to pewnie już zrobił, a może tak się tylko wydaje. W każdym razie takim impulsem, to pewnie było impulsem wyruszenia naszego w podróż, taką imityczną i taką podróż prawdziwą, którą nazwaliśmy sobie podróżą na wschód. I szukaliśmy dla siebie miejsca, nowego miejsca w świecie. To był czas 91 roku. Czas, jak wiecie niektórzy z Państwa, najlepszy, jaki w ogóle mógł być. Kiedy można było budować wszystko. Kiedy można znajdować język do kultury, do edukacji na nowo. Kiedy można było właściwie obmyśleć sobie coś bardzo awangardowego i to się rzeczywiście udawało. Myślę, że dzisiaj nie ma już takiej sytuacji w Polsce. Pewnie taki ośrodek pogranicze nie umiałby już powstać z taką energią, z taką siłą i z taką potrzebą działania. Ale wtedy to myśmy po prostu wykorzystali ten czas 91 roku i przyjechaliśmy do maleńkiego miasteczka na pograniczu polsko-litewskim. Do miasteczka, o którym troszkę wiedzieliśmy, ale tak naprawdę nie za wiele. Do miasteczka, do którego ciągnęło nas bardzo wiele rzeczy. A to Miłosz, który niedaleko, bo w Krasnogródzie, miejsce bardzo ważne dla Czesława Miłosza, bo tam pierwsze wtajemniczenia i miłosne, i poetyckie jego. No bo synagoga, która była opuszczona, właściwie niezagospodarowana, właściwie bez pomysłu. No i tak wołała też ta synagoga, ponieważ opowiem Państwu później troszkę na temat historii miasta. No w każdym razie czuło się, że to jest miejsce, które aż woła o to, żeby je jakoś znaleźć język do zagospodarowania tego miejsca. No i wreszcie sama przeszłość Sejm, w której kiedyśmy my przyjechali tam, wtedy to było miasto, do dzisiaj jest takie miasto i Polaków, i Litwinów, i Rosjan starobrzędowców, ale czuło się też przeszłość wielu. Czuło się, że tam mieszkali też inni, czuło się, że pozostawili coś po sobie ważnego. Myśmy przyjechali do tych Sejm jako teatr. Graliśmy spektakl Krwawe Gody na podstawie Fryderyki Lorki. Byliśmy szczęśliwi w tej pracy, bardzo spełnieni i wydawało nam się, że to jest w ogóle coś cudownego, co nam się przytrafiło, że mamy takie miejsce, taką synagogę, która będzie teatrem. Ale natychmiast zobaczyliśmy, będąc tam dosłownie kilka tygodni, kiedy się rozejrzeliśmy, że to po prostu się tak nie da. W takim miejscu być, przygotowywać spektakle teatralne, grać te spektakle teatralne, potem ruszać w tournée teatralne i być obojętnym wobec miejsca. A miejsce naprawdę potrzebowało tego, żeby się nad nim pochylić. Więc oczywiście musieliśmy szybciutko nasze marzenia o teatrze porzucić, ale bez żadnego żalu. Po prostu wiedzieliśmy, że czeka nas czas takiej pracy organicznej, takiej pracy po prostu od podstaw. I oczywiście z młodym pokoleniem, z dziećmi, które tak się pewnie w Sejnach dzieje, że młodzi ludzie naprawdę chcą stamtąd uciekać. I wyjeżdżają w świat. I wyjeżdżają w świat bez poczucia, że coś ważnego tracą. Myśmy tego oczywiście wtedy nie wiedzieli. Jak myśmy zaczęli tą pracę, to zupełnie mieliśmy co innego w głowie. I właściwie ta nasza praca z dziećmi polegała na tym najpierw, żeśmy szukali w ogóle języka do spotkania z dziećmi. Myśmy też nie umieli zbyt wiele. Myśmy też dopiero wszystkiego się uczyli. Byliśmy bardzo otwarci i chętni, natomiast niewiele umieliśmy wtedy jeszcze. Pierwsze nasze spotkania odbywały się wokół takich największych, najważniejszych, podstawowych wartości dla człowieka. I to była praca z dziećmi z różnych tradycji narodowościowych. To był projekt, projekt całości nazywał się Pamięć Starowieku i odwoływał się do trzech przestrzeni. Przestrzeni domu jako przestrzeni najbliższej człowiekowi, przestrzeni gniazda jako przestrzeni natury, w której każdy człowiek odnaleźć się musi. No i wreszcie do przestrzeni sakrum, czyli świątyni. I to było spotkanie w pracy twórczej dzieci naprawdę z różnych środowisk narodowościowych, religijnych i wspólne spotkanie przy tworzeniu i budowaniu czegoś, co zawsze miało jakiś efekt wieńczący. To zresztą myślę, że w ogóle w pracy z dziećmi jest bardzo ważne, kiedy zaczynamy cokolwiek robić, żeby widzieć perspektywę zwieńczenia tego, żeby to miało jakąś formę jakiegoś konkretu. Ale wtedy to były takie spotkania, powiedziałabym, ogólne. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że tak naprawdę to te nasze przeszukiwania powinny pójść w kierunku miasta, bowiem młodzi ludzie, którzy w tym mieście żyją, naprawdę żyją bez poczucia miejsca, bez poczucia własnej tożsamości, bez poczucia tożsamości miejsca i to jest przekleństwem dla nich. Przekleństwem o tyle trudnym, że naprawdę, kiedy idą w świat, to nie chcą się za siebie oglądać. A to jest bardzo niesprawiedliwe. Sejny to dzisiaj miasto, w którym mieszkają głównie Polacy i Litwini. Miasto, którym historia tak się obeszła, jak się obeszła. Oj, Jezu, ja profesjonalnie tak, nie? To znaczy, to jest miejsce fenomenalne do pracy w ogóle. To jest po prostu tylko czerpać, tylko to wszystko. Energia miejsca, przeszłość, wszystko. Ale tak jak miejsce fenomenalne, tak też przeklęte. Wyobraźcie sobie Państwo małe miasteczko w 1919 roku. Czas ustalania granic. Zaczyna się czas lokalnej wojny pomiędzy Polakami i Litwinami, którzy dotychczas żyli między sobą w sąsiedztwie, w dobrym sąsiedztwie. Miasto przechodzi 11 razy z rąk do rąk. Raz jest w rękach Litwinów, raz jest w rękach Polaków. Ofiary są po jednej i po drugiej stronie. I wyobraźcie sobie Państwo, że po tym czasie nikt stamtąd nie wyjechał. Zostali i jedni, i drudzy. Z potworną raną i złą pamięcią, która, muszę to powiedzieć, do dzisiaj pielęgnowana. To nie jest tak, że to się dorasta do tej historii. Ta historia młodych ludzi dopada. W pewnym momencie, nie wiadomo kiedy, ale zawsze ich jakoś dopada. Ja po prostu bardzo przeżyłam, kiedyśmy się sprowadzili do Sejny. Mój syn, który poszedł do pierwszej klasy, przyszedł zadziwiony, że w szkole się dzieci wyzywają te Litwinie. Ja sobie przypominałam siebie, myśmy się wyzywali naprawdę zupełnie inaczej. I to było dla mnie nie do zaakceptowania, że to nawet w języku takiego bycia wobec siebie dzieci staje się tak okrutne. Ale to jest to, co Państwu opowiedziałam, to jest jednym z elementów tego, że właściwie bardzo trudno jest spotkać te społeczności w jednym miejscu. Dom Kultury Polskiej, Dom Kultury Litewskiej i właściwie nie odwiedzamy się nawzajem. Nie mówimy nawzajem o swoich miejscach. Nasz dom litewski, nasz dom polski. I nie odwiedzamy się nawzajem. I pamiętam, myśmy tak jak przyjechaliśmy, byliśmy tak naiwni, pomyśleliśmy sobie, jak to w ogóle, co to znaczy, że nie umiemy się zapraszać po prostu. Jak to, żeby nie móc zaprosić siebie dobrze, to trzeba zrobić zaproszenie po polsku i po litewsku, a był naprawdę znakomity koncert. Chyba zespołu z Gruzji, nauczycieli, którzy śpiewają po prostu tak, że porywają za sobą no, wszystkich. Zrobiliśmy rzeczywiście plakat i po polsku, i litewsku, i wyobraźcie sobie Państwo, że na ten koncert nie przyszedł nikt. Nie przyszli ani Polacy, ani Litwini. I to był rzeczywiście chyba dla nas taki wyraźny sygnał, że chyba najważniejsze jest nie budowanie domów, nie budowanie świątyni, nie budowanie przestrzeni natury, gniazda, tylko zbudowanie na nowo swojego miasta. Zbudowanie tak tego miasta, żeby znaleźć w tym mieście miejsce dla wszystkich. Ale oczywiście wtedy tego też nie wiedzieliśmy. W naszej pracy ja myślę, że w ogóle bardzo często tak jest, że ta intuicja nas tak wiedzie za sobą i my idziemy za nią i się coś może czasem jakoś udaje. Ale spróbowaliśmy tak po Bożemu. Spróbowaliśmy zrobić tak, że zorganizowaliśmy w naszej siedzibie wystawę poświęconą przeszłości miasta. I to było maleńkie, to było skromniutkie, ale dla nas to było ważne, ponieważ po raz pierwszy udało się cokolwiek pokazać, co dotyczy Sejm. No i na bazie tej wystawy zorganizowaliśmy lekcje dla szkół. I potem wyobraźcie sobie Państwo, że dzieci przyprowadzały na tę wystawę swoich rodziców. I rodzice przyprowadzali swoich rodziców. I to było w ogóle coś niebywałego, ponieważ ludzie zaczęli przynosić. To jest w ogóle bardzo ważny moment w pracy, kiedy ludzie zaczynają przynosić. I chcieli się w tym naprawdę dzielić. A to fotografie, a to dokumenty, a to listy. Czasem było tak, że trzeba było po prostu poświęcić cały dzień na to, aby tylko posłuchać, żeby móc coś wreszcie wziąć do rąk i zobaczyć to poczuć na to we własnych dłoniach po prostu. I z tego momentu, kiedyśmy tak się wstydzili, że ta wystawa taka malusieńka i taki nic, no po prostu paręnaście pocztówek, parę zdjęć i to wszystko, okazało się, że ta wystawa sama się rozrasta, że po prostu wszystko samo się staje. I staje się sprawiedliwie. To znaczy, pojawiają się opowieści na fotografii i litewskie, i polskie, i nawet starowierskie. Są zdjęcia ze ślubów Litwinów i Polaków, z pogrzebów starowierów, z jarmarków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczyliśmy, że to chyba nie jest tak, jak sobie wyobraziliśmy, że historia nikogo nie obchodzi. Że historia to jest tylko dla poważnych ludzi. Zresztą tak w Sejnach często się mówi, że historii w Sejnach lepiej nie dotykać, bo historia była tutaj złą, więc lepiej tego nie dotykać. A myśmy po prostu zobaczyli, że chyba jest inaczej, że wszyscy chcą nareszcie tej historii dotknąć, że wszyscy chcą nareszcie cokolwiek powiedzieć o własnym losie, o losie sąsiadów. I zrobiliśmy rzecz znowu najprostszą, bez żadnej, że tak powiem, fantazji. Po prostu ogłosiliśmy dla szkół konkurs, który nazwaliśmy Nasze stare, dobre Sejny i dzieci pisały prace, rysowały zabytki. No, kilkaset prac przyszło na ten konkurs. To był też wyraźny sygnał, że to jest chyba naprawdę coś bardzo ważnego. I wśród tej grupy, tych naprawdę ogromnej ilości prac widać było, że są takie, w których ci młodzi ludzie no, coś więcej chcą. No, widać, że zaczepiają po prostu, no, że proszą, no, że wołają. I taką grupę dzieci myśmy za sobą zabrali. Zabraliśmy na 5 lat, bo staramy się z takim cyklem z dziećmi pracować, zapominając kompletnie o czasie, zapominając o tym, że wszystko musi mieć swój rytm. Ruszyliśmy w taką podróż z dziećmi budowania miasta zupełnie na nowo. Zaczęliśmy od rzeczy najtrudniejszej, a mianowicie od tego, żeby poprzeszukiwać, co też w bibliotekach, archiwach znajduje się i co dotyczy Sejmu. To nie jest wcale przyjemne dla dzieci. To wiecie Państwo. Podręczniki są źle pisane niestety. Młodzi ludzie potrzebują trochę innego języka opowieści, ażeby móc się zainteresować własną historią. To był trudny etap, roczny. Rok czasu poświęciliśmy na to. To jest też taki czas, kiedy się trochę dzieci traci. Kiedy dzieci po prostu nie wszystkie okazuje się, że udaje się je no za sobą jakoś zabrać, zaczarować tym, co robimy w danym momencie. I to był taki czas, ale to był już też taki czas, kiedyśmy powoli zaczęli oddawać głos dzieciom. One miały wtedy po 13 lat, więc już umiały mówić i już mogły chcieć różne rzeczy opowiadać. Ponieważ w naszej pracy bardzo często towarzyszy nam szczęście, a zawsze z tego się bardzo cieszę i też staramy się pielęgnować to szczęście. to było tak, że ta grupa, z którą zaczęliśmy pracę, to były dzieci litewskie, dzieci polskie i starowierzy. Więc po prostu no, wszyscy mieszkańcy tego maleńkiego miasteczka. Więc zaczęliśmy od tego, że podzieliliśmy się wykładami. Dzieci litewskie przygotowywały wykłady na przykład o sejmach litewskich związanych z drukarnią słynną litewską albo z postacią słynnego biskupa Antanasa Baranauskasa, bardzo ważnej postaci dla Litwinów. Starowierzy przygotowywali swoje wykłady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie Państwo, powiem tak, że coraz częściej zdarzało się, że za każdym razem, kiedy znajduje się słowo sejny w czasopiśmie, książce, gazecie, człowiek był szczęśliwy, że to odnalazł, że to ma już nareszcie, że może to włożyć w swój segregator i już jest to zebrane. I po tym rocznym czasie przygotowywania się nawzajem i uczenia się nawzajem o sobie, pomyśleliśmy sobie, że to może jest czas, kiedy spróbujemy na bazie tego, co nam się udało pogromadzić, spróbujemy zbudować miasto. Zabraliśmy wtedy dzieci na te 14 dni roboczych. Zamknęliśmy się w starym domu wynajętym i tam zaczęliśmy budować miasto. Z gliny. I tak myślę sobie, że właściwie wtedy, kiedy powstawała każda świątynia, kiedy budowało się każdy dom, to chyba to było najistotniejsze, że już dzieci po prostu wiedziały. One nadawały tylko bryle kształt po prostu. One już wiedziały, co budują. Że ten klasztor to ma taką przeszłość. Że te sukiennice to naprawdę było ważne miejsce dla sejm. Że ta synagoga to znaczy, że tu byli Żydzi. Że jak ta jesiwa, to znaczy, że tu się dzieci żydowskie uczyły. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak krok po kroku budowaliśmy swoje miasteczko. Ciesząc się bardzo z tego, że coraz więcej tego, coraz więcej tego, coraz więcej. I oczywiście przychodzi moment, kiedy wszystko, co można było wybudować, to się już wybudowało. I wtedy, kiedy się na to spojrzy, no to czuje się, że brakuje temu miastu no jakby krwi, jakby czegoś, co jest istotą miasta, czyli tej opowieści. I stąd się wziął ten taki najważniejszy czas chodzenia po domach, pukania, proszenia o opowieść, spotykania się ze starymi ludźmi, naprawdę zapominania o czasie. Bo wyobraźcie sobie Państwo grupkę małych dzieci, które mają po 13 lat, przychodzą do babci Stasi. Do babci Stasi, którą się nikt nie interesuje, o której synowie zapomnieli, której rodzice już dawno nie żyją, która mieszka sama przy cmentarzu, który jest po prostu jak metafora jej życia, opuszczony, samotny, zimny. I do niej raptem przychodzą dzieci i proszą, żeby ona opowiedziała o swoim życiu, żeby powiedziała o sąsiadach, żeby opowiedziała, w co się bawiła, jak była dzieckiem, żeby opowiedziała, czy miała najlepszą i tak dalej, i tak dalej. To było często tak, że siedzieliśmy w domu przy piecu i słuchaliśmy tego i właściwie nie wiadomo było, co zbierać, co jest w ogóle istotą tego spotkania, która opowieść jest opowieścią dla nas, która jest opowieścią miasta, a która jest opowieścią, która jest losem, która jest... To była też praca reporterska, to znaczy dzieci wcześniej przygotowaliśmy do tego, co to znaczy nagrywać wywiady, co to znaczy robić notatki, co to znaczy fotografować, robić portrety osób, z którymi się spotykamy. No i oczywiście no bardzo nas cieszyły te opowieści, ale wiedzieliśmy też o tym, że to nie jest tak, że przychodzisz do babci Stasi i mówisz: babciu Stasiu, proszę nam opowiedzieć o Żydach, że musisz siedzieć z babcią Stasią od rana do wieczora, musisz razem z nią zjeść zupę i musisz posłuchać o jej dziadkach i o jej rodzicach, bo to jest jedyny moment, kiedy ona może wspomnieć głośno, zanim dojdzie do tego, do odpowiedzi na twoje pytanie. Kiedy się idzie do starych ludzi, nie można być niecierpliwym, nie można poganiać. Po prostu trzeba oddać się całym sobą, osobie, z którą chcemy się spotkać. Dla dzieci to może być trudne, bo one się wiercą, bo one są niecierpliwe, bo one chcą już iść dalej, ale ja myślę, że dzieci też bardzo szybko same dostrzegają, że po prostu no nie da się przyjść, coś zabrać i pójść. Żeby coś dostać, to musisz też naprawdę coś dać od siebie. chociażby to, że ofiarowujesz cały swój dzień takiej osobie starszej. No i teraz możecie sobie wyobrazić Państwo, jakie to były opowieści. To były opowieści, które są po pierwsze zasłyszane jeszcze z rodzin. To było dla mnie niesamowite, że wszyscy opowiadali o wizycie Napoleona w Sejnach. Wszyscy opowiadali o tych kotletach z soczewicy. Więc to jest taka pamięć przechowywana, która jest legendą też już się staje, która jest dobudowywana i że tak powiem, budowana teraz na nowo ciągle. Niezwykłe zupełnie było to, kiłdy wspominali ludzie wizytę Piłsudskiego w 19 roku, kiedy on przyjechał tuż po odzyskaniu niepodległości. I możecie sobie Państwo wyobrazić to, kiedy przyjeżdża Piłsudski, zatrzymują samochód, w którym on siedzi, wyprowadzają go z tego samochodu i wprowadzają go do powozu, a powóz zaprzęgnięty w 8 najznakomitszych mieszkańców, on wjeżdża w zaprzęgu ludzkim. I wszyscy się cieszą, że to ich sąsiad ciągnął Piłsudskiego. A obok natychmiast historia o Żydziuku, o żydowskim dziecku, które w tym domu przechowywane było i dzięki temu pewnie przeżyło trochę dłużej. I to właśnie rodzice babci Stasi, to żydowskie dziecko w kołysce przytrzymują, żeby uratować jemu życie. A zaraz za chwileczkę wspomnienie o dziadku, który umarł na gruźlicę i tak dalej, i tak dalej. I ten świat się plącze, plącze i plącze. I potem tak dużo tego materiału i potem trzeba coś z tego dokonać, trzeba wyboru, bo w życiu w ogóle się trzeba dokonywać wyboru. I dzieci też trzeba uczyć dokonać wyborów. Ale myślę, że to jest też tak, że dzieciom trzeba ten czas oddać, żeby one same wybierały, co jest dla nich, co było dla nich historią tej chwili. Co było tym, co one chcą w sobie nosić. No i oczywiście, jak to czasem bywa, to jest rzecz, która się przytrafia w pracy z dziećmi. Pewnie można do tego dzieci przygotować, ale myśmy wtedy tego nie wiedzieli. Powiem Państwu to otwarcie i szczerze. To jest moje złe doświadczenie ze spotykania z ludźmi starymi. Kiedy przychodzisz do domu osoby, która ma już 82 lata, wydaje się, że jest pogodzona ze światem, z własną przeszłością, z wszystkim, co się wydarzyło. Kiedy ta osoba naprawdę chce Ciebie ugościć bardzo, dzieli się z Tobą najpiękniejszą opowieścią o wszystkim, co dotyczy jej rodziny. I w momencie, kiedy dzieci pytają o sąsiadów, o Litwinów, ona wybucha niezwykłą nienawiścią, wykrzykując to już anegdotyczne, Litwa to taka pchła, którą trzeba nacisnąć i krew się poleje. A tu masz dziesiątkę dzieci, które mają po 13 lat. I u nich one są litewskimi dziećmi. I one nigdy w życiu nie słyszały takiej opowieści. I one w ogóle nie wiedzą, dlaczego tą opowieść słyszą. I jak teraz wobec tej sprawy być. No i oczywiście to jest wtedy taka chwila, kiedy wiesz o tym, że musisz jeszcze raz usiąść, że to za mało jest dać dzieciom wykłady poprowadzić. Że musisz te dzieci niestety, ale traktować dużo poważniej. Że musisz dotknąć historii bolesnej, która w jakimś stopniu dotyka rodzin ich własnych. Bo przecież powstanie litewskie nie było powstaniem pomiędzy żołnierzami litewskimi i polskimi, którzy przyszli skądś. To było lokalne powstanie pomiędzy mieszkańcami tego samego maleńkiego miasteczka. No takie rzeczy też się przytrafiły w tej naszej pracy. Dzisiaj, kiedy już chodzimy do starszych ludzi, staramy się przewidzieć takie sytuacje. Lepiej znamy tych dziadków. Wcześniej kilkakrotnie sami się z nimi spotykamy, zanim zaprowadzimy tam dzieci. Staramy się poważnie je wobec historii naprawdę przygotować. To znaczy, to nie jest tak, że do historii trzeba dorosnąć. Prowadzimy teraz projekt z małymi dziećmi, z klas 1, 2, 3, 4. Uczymy je o Żydach, Starowierach, Cyganach, Litwinach, Polakach. Co to znaczy, że byli mieszkańcami tego samego miejsca, Sejm? Słuchajcie, to jest po prostu niewyobrażalne. Tak jakby dzieci miały bardziej rozbuchaną wyobraźnię niż my. One znakomicie potrafią odnaleźć wśród swoich sąsiadów, w bajkach, które znają, w filmach. To nie jest dla nich żadna abstrakcja. To jest dla nich coś, czego nie widzą na co dzień, ale one pojęcia, które słyszą, są pojęciami gdzieś tam zasłyszanymi już. I wierzę w to głęboko, że w momencie, kiedy my dzieciom dajemy, już małym dzieciom, dajemy od początku jakiś nowy słownik, słownik posługiwania się swoim własnym miastem, kiedy słowo Żyd dla nich oznacza to, co oznacza, a nie tak jak w domach się mówi, że Żyd to człowiek, który siada w czapce przy stole i je. bo kiedy dzieci pytałam o to, to tak odpowiadały. Albo co to znaczy Litwin? To po prostu... To są rzeczy, o których z dziećmi małymi naprawdę można rozmawiać. Nie trzeba się bać. Ale myśmy nie wiedzieli tego, jak zaczęliśmy tę pracę. Wydawało nam się, że to, tak jak nam mówiono, do powstania Sejneńskiego to trzeba, to jeszcze ze dwa pokolenia, to nie ma co tego ruszać. Nie ma co tego ruszać i potem samiśmy narazili dzieci na taki moment trudnego spotkania, niedobrego spotkania. Bo wiecie Państwo też, że spotkania są dobre albo złe. Z panią Gienią spotkanie było złym spotkaniem, które było dla nas trudnym spotkaniem, ale jednocześnie spotkaniem takim, które no po prostu nam otworzyło bardziej oczy, że młodych ludzi trzeba jeszcze bardziej przygotować do spotkania. Bo pamięć bywa też złą pamięcią i najczęściej ludzi, to też jest w ogóle istotą naszej pracy, my bardzo często, przewodnikami w naszej pracy są ludzie starzy i my ich słuchamy. Dla nas jest bardzo ważne to, co oni mówią. Ale my wiemy, że my nie zmienimy w nich nic. My możemy tylko kształtować młode pokolenie. Możemy młodym ludziom pomagać w patrzeniu na świat, w rozumieniu sąsiedztwa, w poszukiwaniu własnej tożsamości, w kochaniu sąsiadów, no we wszystkim. Natomiast starych ludzi my nie zmienimy. No tak, i to był taki trudny moment, kiedyśmy te opowieści zbierały, te opowieści nam się tak wymykały trochę spod kontroli. Same szły swoją własną drogą, ale to nie znaczy, że tego nie można zebrać, że tego nie można spisać, że nad tym nie można się pochylić. To jest właściwie chyba ten moment, kiedy trzeba jeszcze raz tego wszystkiego dotknąć. I teraz, kiedyśmy to miasto już z gliny mieli tak pięknie zbudowane z tą opowieścią, a wtedy też zobaczyliśmy, że no właśnie też o tym często mówię, że tak jak naprawdę jak spojrzysz na te Sejny, to jest po prostu Europa Środkowo-Wschodnia w miniaturze, bo jest taki mój ukochany, bardzo rys statystyczny miasta. Wyobraźcie sobie Państwo, w 1913 roku w Sejnach mieszkało 1640 Żydów, 1410 Polaków, 120 Rosjan, 100 obrzędowców, 98 protestantów, 80 prawosławnych, 5 Tatarów i jeden ten anegdotyczny Hiszpan. No to teraz to jest po prostu Europa Środkowo-Wschodnia w miniaturze. Gdybyśmy mieli ten meczet w Sejnach, to byśmy mieli wszystko, bo miasto otwiera kościół katolicki, tuż obok stoi kościół po ewangelikach. No właśnie, i teraz to właśnie, kościół po ewangelikach. W Sejnach to się mówi mały kościółek i właściwie nie ma już pamięci, że to jest kościół protestancki. Po ewangelikach, że to jest kircha, kiedyś nazywane było to miejsce kirchą. To jest też właściwie taki moment właściwy, żeby z dziećmi poodkrywać ten zapomniany język, ten ukryty język, gdzieś, który się gdzieś tam już zapodział. W środku miasta synagoga. Tuż obok były dwie różnice do codziennych modlitw. I wreszcie na końcu miasta, na fundamentach nigdy nieskończonej cerkwi stoi dom kultury. Więc gdybyśmy mieli ten meczet, mielibyśmy wszystko w takich Sejnach. No więc to od razu można sobie wyobrazić, jakie to miasto było muzyczne. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście litewskie pieśni, pieśni sieroce na przykład. Tradycja wielogłosowa, to jest niebywałe, jak się śpiewa. Na pograniczu polsko-litewskim poznajesz, nawet jeżeli jest msza po polsku, to poznajesz, czy na niej są też Litwini po tym, czy się śpiewa na głosy, czy nie. Tradycja pieśni żydowskich. Tradycja stichów, pieśni starowierów. No jedne z najbardziej duchowych pieśni, jakie w ogóle są. No i pieśni cyganów, którzy rzeczywiście przecież też przez Sejny przejeżdżali nieraz. Więc wtedy się uczyliśmy pieśni nawzajem swoich. Ale okazało się, że to nawzajem to jest tak trochę na wyrost. Bo dzieci litewskie bardzo mało śpiewają. Starowierzy, z którymi pracowaliśmy, w ogóle nie śpiewają. Dzieci polskie kompletnie nie znają swoich pieśni, a pieśni żydowskie, no niby skąd miałyby tam być, jak Żydów nie ma. Więc wtedy uczyliśmy się pieśni, tak żeby też to miasto śpiewać, żeby tą taką nutę, taką energię pieśni też temu miastu zwrócić. No i myślę, że to był taki czas, no kiedy już tak wszystko jakoś po Bożemu. Tutaj ta makieta, tutaj te opowieści, te opowieści z dzieci, przez dzieci zostały spisane w takich maleńkich, pięknych książeczkach. To były takie książeczki naprawdę dla nas chyba najważniejsze, bo to po prostu no, inaczej opowiedziana historia. No. Gdzie dla każdego miejsca w tej historii. Te książeczki takie malutkie, śliczne, przez dzieci tak udekorowane. No i te pieśni. I to jest taki moment, kiedy myślisz sobie, że to już jest chyba wszystko. No, masz już zbudowane to miasto. No, już dzieci coś o tym wiedzą, ale to też widzisz wtedy, że nie można tego tak zostawić. No, że trzeba być wiernym przygodzie. I że to jeżeli będzie się wiernym temu, to potem ta przygoda się stanie czymś więcej niż tylko przygodą. To będzie naprawdę jakieś takie źródło, taki strumień, w którym się po prostu popłynie i zawsze się już w tym będzie. I tych opowieści tak wiele, więc pomyśleliśmy sobie wtedy, że skoro tego tak dużo, to po prostu trzeba zrobić książkę. I zrobiliśmy książkę, która się nazywa tak jak cały projekt Kroniki Sejneńskie. I która jest z jednej strony i w ogóle może być przewodnikiem dla mieszkańców Sejn, ale i dla turystów. To, co dzieci uznały, że jest w ogóle najciekawsze i najważniejsze. Żadne tam długie opisy historyczne, tylko te rzeczy, które młodym ludziom się wydają ważne dla nich jako mieszkańców tego miasta. Ta część książki się nazywa opowieści starych ksiąg. Druga część opowieści dziadków. I to jest cały, absolutnie cały od początku do końca pisane rozmowy i wywiady, jakie prowadzili młodzi ludzie z dziadkami. I to czas, kiedy oni też, dziadkowie się też dzielili wszystkim, czym chcieli. Od fotografii, poprzez dokumenty, poprzez świadectwa, przepisy na ciasta. Wszystko, co chcieli pokazać światu, w tej części książki się znajduje. I trzecia część tej książki nosi tytuł Opowieść dzieci. I to jest taka nasza opowieść o tym, w jaki sposób pracujemy z dziećmi. Jak to się dzieje, jaki to ma rytm, jakie etapy są w tej pracy i tak dalej, i tak dalej. No i już wtedy myśleliśmy, że to właściwie koniec, wszystko już mamy porobione. 3 lata już jesteśmy z tymi dziećmi. Ale zobaczyliśmy, że te opowieści, te maleńkie książeczki, one tak po prostu no, korciła. Poza tym ludzie, którzy przychodzili, brali te książki, czytali, mówili, no niesamowita ta historia, no niesamowita ta historia. No, tutaj to w Sejnie. No i wtedy pomyśleliśmy sobie, że po prostu musimy mieć tylko odwagę i chcieć o tym opowiadać. Zrobiliśmy spektakl. Spektakl, w którym makieta, czyli te gliniane domki, gliniane świątynie to jest scenografia. Te maleńkie książeczki są scenariuszem. A dzieci, to jest taki spektakl, który opowiada o nocy, kiedy te anioły zstępują nad miasto, zaglądają do domów i świątyń i wsłuchują się, jaka tam modlitwa, jaka tam opowieść, czy to kołysanka, czy to pieśń litewska, czy to pogrzeb, czy to wesele i tak dalej, i tak dalej. Taki spektakl, w którym opowieści no właśnie naszych wszystkich dziadków mieszają się z tymi pieśniami, które razem z dziećmi śpiewamy. I to jest nasza opowieść, którą jeździmy po różnych miejscach i chętnie opowiadamy, chętnie dzielimy się tym naszym miastem. I powiem Państwu, że chyba ja oglądałam ten spektakl już kilkadziesiąt razy, może kilkaset już, bo to już drugie pokolenie mamy opowiadaczy Kronik Sejneńskich. Trudno mi zawsze nazywać to spektaklem. Dla mnie samej to jest takie misterium trochę, takie zaklinanie. Bo to jest taki rodzaj budowania mitu miasta, kiedy opowiadamy te najpiękniejsze historie, kiedy babcia Stasia ma imię na scenie i kiedy jej los jest losem, staje się dla wielu ludzi na tą chwilę bardzo ważnym. I to jest w ogóle też niesamowite. Ja mogę Państwu opowiedzieć tą historię moją ukochaną bardzo, kiedyśmy zaprosili tych dziadków na ten spektakl, żeby zobaczyli, co to myśmy tam na tej scenie zrobili. I oni tak zasiedli w pierwszym rzędzie i byli tak uroczyście przygotowani do tego spotkania. Naprawdę widać było i naprawdę czuło się, że dla nich w ogóle nie ma znaczenia, jak ten spektakl wygląda. Czy te kostiumy piękne, czy niepiękne. W ogóle nieważne jest, jaki jest scenariusz. W ogóle pieśni, kompletnie ich to nie interesowało. Oni naprawdę przez cały spektakl siedzieli, kiwali głowami, że tak właśnie było. Tak. Tak właśnie było. I to ja zawsze, kiedy widzę tych młodych ludzi na scenie i tych starych ludzi po drugiej stronie, jak widzę, jak te dwa pokolenia, to pokolenie, które odchodzi, to pokolenie, które tak nadchodzi, tak szybko, jak ta przeszłość z tą teraźniejszą, tak, z teraźniejszością są tak blisko siebie i widzę ten rodzaj więzi, jaki jest, to zawsze jestem bardzo szczęśliwa. Mieliśmy przedwczoraj spotkanie z naszą drugą książką, o której Państwu za chwilę opowiem. I powiem Państwu, że ciągle nie mogę się utulić z tym, kiedy przypominam tą babcię Stasię, która ma 87 lat, jak wstała i powiedziała do dzieci: ja to chciałam Wam podziękować, że wyście mojego Żydziuka tak ukochali. Jak ja sobie to przypominam, to właściwie myślę sobie, może to jest ta istota tej naszej pracy. Ukochać tą opowieść, którą się od kogoś dostanie. I tak serdecznie potem ją traktować, tak o nią dbać, żeby nikt temu nie zrobił krzywdy. Bo przecież co to innego? Przecież my wchodzimy do ludzi i bierzemy od nich ich życie. I można z tym zrobić różne rzeczy. Można nawet czasem zadać gwałtu. Można się z czymś niesprawiedliwie obejść. Czasem jest tak, że moje dzieci, z którymi ja pracuję, mają pokusę. Nagramy płytę, bo śpiewamy pieśń i zrobimy do tego aranże. A ja im wtedy przypominam, pamiętacie, jak to było, kiedyście wysłyszały tą słyszeli tą pieśń? Jakie to było spotkanie? Czy wy byście chcieli tak to rozpuścić po całym świecie? Dzielić się trzeba też umiejętnie. No właśnie, to jest taki moment, kiedy jesteś z tymi dziećmi przez kilka lat. No i potem one wyrastają po prostu. I już nie mogą być aniołami na scenie, które stępują na ziemię i podglądają, no bo są za duzi po prostu. Potrzebują naprawdę zupełnie innego języka do spotkania. Zupełnie innych lektur, zupełnie innych przewodników, zupełnie innych podróży, innej przygody. No i to jest moment bolesny, kiedy rozstać się trzeba z dziećmi. One idą sobie gdzieś dalej. No i trzeba przygarnąć nowe dzieci. No i trzeba przede wszystkim znaleźć no, ścieżkę, jaką będzie się deptać z tymi dziećmi. Co będziemy robić? I w przypadku tej grupy kolejnej, o której chciałam Państwu w dwóch słowach opowiedzieć, to było coś zupełnie niezwykłego, ponieważ te dzieci przyszły same i one powiedziały, że one chciałyby opowiadać kroniki sejneńskie. I wtedy myśmy zobaczyli, że to chyba tak powinno być, że te nasze kroniki sejneńskie, ten spektakl powinien być w ogóle spektaklem wiecznym po prostu. To powinien być spektakl tego miasta. Za 100 lat ten spektakl powinien trwać 4 godziny, 4 noce, nie wiem ile. Kolejne pokolenie powinno opowiadać te opowieści, powinny do tego dochodzić nowe. I ten mit powinien się jeszcze bardziej umacniać. No tak, ale przecież to nie można zrobić tak, że przychodzą dzieci, wchodzą w spektakl i opowiadają jakąś prawdę o mieście, bo to nie jest ich doświadczenie. Na czym polega, myślę, siła tego przedstawienia? Na tym, że ci ludzie wszystko, co o czym opowiadają, usłyszeli sami, na własne uszy. Że każda historia, która jest opowiedziana na scenie, one były świadkiem opowiadania tej historii. I teraz jak zrobić, żeby kolejne pokolenie, znowu 13-letnich dzieci, żeby to było i dla nich tak serdeczne i ich. I naszym kolejnym sposobem dochodzenia do historii Sejmu i do tego zajęcia się tą pamięcią lokalną był właśnie projekt Nasz Karciany. Projekt, który... No tak, bo to się zaczęło od tego, że kiedy te dzieci przyszły, to ja je zapytałam, co wy lubicie robić? Okazuje się, że one wszystkie lubią grać. I oczywiście grać w komputerze. I wtedy pomyśleliśmy sobie, no dobra, to my spróbujemy zrobić z dziećmi grę. No zobaczymy, czy to w ogóle się da grać historią. No jak to historią? Czy to w ogóle jest możliwe coś zrobić takiego, co będzie dla dzieci tym, co one robią na co dzień, a jednocześnie będziemy tą historię jednak, to nasze miasto znowu dotykać. No i stworzyliśmy grę karcianą. Chciałam Państwu pokazać, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. A, proszę bardzo. No to trzeba oddać, bo ta gra jest tylko w całości. Tak, to jest talia 80. No właśnie, Talia. Właśnie, zaraz zostanie. Są też tutaj takie karty. O. Zwróćcie Państwo uwagę, że te karty mają dwie strony. Są, jest taka część bardzo ilustracyjna i część taka skromna w znaki. To jest język piktogramów i język takiej wewnętrznej gry. Żeby stworzyć tą grę karcianą, dzieci musiały dokładnie przejść przez taki sam etap pracy, jak tamta pierwsza grupa. Spotykały się z ludźmi, rozmawiały z własnymi rodzicami, z własnymi dziadkami. Znowu trzeba było w bibliotekach przetrząsać wszystkie książki, dokumenty itd., żeby móc stworzyć jedną kartę. Te karty to jest efekt 4 lat naszej pracy. 4 lata, żeby zebrać, stworzyć 87 kart. Albo bardzo dużo, albo bardzo mało. W ogóle tak nie patrzę na to. 4 lata naprawdę permanentnego takiego bycia w przygodzie, znowu przeszukiwania swojego miasta. I to jest taka gra, która polega na czymś. To jest gra, która polega na tym, że sobie nawzajem opowiadamy swoje historie. To znaczy, że się siada, wyciąga jedną kartę, toczy opowieść, a partner ze swoich kart próbuje znaleźć taką kartę, która da się połączyć z tą historią. Okazuje się, że historie wszystkie da się ze sobą połączyć, tylko trzeba w sobie znaleźć taką umiejętność znajdowania tego, co wspólne w historii, a odchodzenia od tego, co różne w historii. To jest tak, że każdy, kto chciałby w tę kartę zagrać, jest jedyny warunek. Kto chce zagrać, musi stworzyć swoją własną kartę. Kartę, która opowiada o własnej rodzinie, o domu, o dziadkach, o rodzicach, o czym to się tam tylko chce. I wtedy można być pełnym, że tak powiem, uczestnikiem gry. Gra, która polega na tym, że każdy, kto bierze tą talię kart w swoje ręce, może stworzyć swoją własną grę. Karta, która jest absolutnie otwarta. Każdy może wymyśleć, co tylko chce. Istotą tej gry jest wzajemne słuchanie i opowiadanie sobie swojej historii. No i kiedy zrobiliśmy tą grę karcianę, zobaczyliśmy oczywiście, że to jest, żeśmy się wpakowali, no po prostu, że to jest gra tylko dla wtajemniczonych po prostu. I to bardzo wtajemniczonych, tych, którzy 4 lata nad tą grą pracowali, a reszta nie. No bo któż odczyta tą kartę? Pewnie niektóre znaczki są dla Państwa do odczytania, prawda? Ale nie za wiele. Więc stąd się pojawił ten nasz podręcznik, który się nazywa Sejneńska Księga Gry Szklanych Paciorków, która po pierwsze opowiada o tej grze, czym ona jest. Po drugie, każdą kartę opisuje. Po trzecie, jest chyba dla mnie znowu najserdeczniejszą taką częścią. To jest część, kiedy ci młodzi ludzie, którzy brali udział w budowaniu tej gry karcianej, tworzą historię własnych rodzin. I to jest tak, że żeby dojść do historii własnych rodzin, to może to odwrotnie, a może to jest taka prawidłowość, że dopiero poprzez naprawdę badanie własnego miejsca, w którym się żyje, ci młodzi ludzie z wielką potrzebą, radością i z taką powagą zaczynają tworzyć swoją własną historię rodzinną. Widzą, że ta historia rodziny jest naprawdę ważnym elementem historii miasta i że właściwie bez ich kart nie ma tej całej sejneńskiej opowieści. To jest gra uniwersalna, to znaczy ten język piktogramów pozwala zagrać ludziom na całym świecie w tą grę, bo przecież wszędzie są postaci, bo przecież wszędzie są mieszkańcy, bo przecież wszędzie są miejsca, bo przecież wszędzie, to już mówiłam, bo przecież wszędzie są zabytki, bo wszędzie są opowieści, bo przecież wszędzie jest historia. I mamy takie doświadczenie z młodymi ludźmi z Warmii, a tu są religie, społeczności i religie. Mamy takie doświadczenie z młodymi ludźmi z Warmii, zupełnie innego miejsca kulturowego i historycznie, którzy stworzyli swoją własną talię kart. I udało nam się usiąść razem i opowiadać sobie nawzajem swoje historie, dzięki właśnie temu uniwersalnemu językowi piktogramów. I okazało się, że po prostu opowieść się może toczyć w nieskończoność. I że młodzi ludzie chętnie opowiadają. I że mają wielką potrzebę wiedzieć jak najwięcej. Kiedy zaczynałam z dziećmi pracę nad tymi kartami, one wymyśliły oczywiście, tak jak to w tych wszystkich grach jest, że będzie mistrz gry i tak dalej, i tak dalej. I potem, kiedyśmy skończyli pracę nad kartami, kiedy pytałam, kiedy przyjechał operator, jak to się nazywa, nie wiem, jak się nazywa ten, kto pieniądze daje? Sponsor. No właśnie. Sponsor przyjechał zobaczyć, jak ten... A jak się nazywa to, kiedy się sprawdza? Ewaluacja. Monitoring, tak. Nie, to była już ewaluacja chyba. Może jeszcze monitoring. Kiedy zadawał pytania tym młodym ludziom, jakie jest swoje marzenie z tą grą, to oni odpowiadali wtedy bez kompleksów. Chciałbym być mistrzem gry. A mistrz gry to jest ktoś, kto ma pełną wiedzę historyczną. Kto może prowadzić tą grę? Kto czuwa, żeby wszystko było zgodne z prawdą? Kto pozwala toczyć się historii i na odpowiednie tory ją wprowadza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzecz, która jest świeżutka. Książka jest dwutygodniową naszą książką. Nie mam dla Państwa wszystkich. Powiem szczerze. Choć mogłam, ale musiałabym wtedy przyjechać samochodem. A przyjechałam samochodem nie swoim. Ale mogę obiecać Państwu, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to mogę przysłać i talię kart, i książkę, bo to jest komplet. Książka i karty to jest cały komplet. I tylko to ma wtedy sens, jeżeli masz to w całości. Możesz po prostu przyglądać się kartom, próbować nawet grać. I masz tutaj taki przewodnik, który cię troszkę oprowadza po tym świecie tajemnych znaków, nierozpoznanych, na pozór nierozpoznawalnych, a potem, kiedy się raz taką książkę przeczyta, okazuje się, że wszystko jest tutaj bardzo jasne i czytelne.
Później możemy zrobić taką listę.
Tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. To ja bym miała tyle.
Ta młodzież z Warmii to?
To jest młodzież z Gotek. Zna Pan tamte środowiska? Tam jest takie gospodarstwo agroturystyczne Krzysztofa i Doroty Łebkowskich i oni prowadzą takie dosyć ciekawe programy ekologiczne, ale w oparciu też o kulturę. I oni byli partnerami naszymi w takim sensie, że żeśmy po prostu tamte dzieci, z którymi oni pracują. To jest niedaleko Olsztyna. A wie Pan, gdzie są Węgajty? Węgajty są tu, a to jest tu. Przez las, czyli 500 metrów od tego miejsca. Tak, rękadzieło. Tak.
Pytajcie, wykorzystajcie to, że jest to Bożena i pytajcie o...
Czy braliśmy udział w rozbieraniu stodoły?
Tak, wybudowania rolniczych zdołów. My kolega Leon teraz ja byśmy kiedyś robił takie rzeczy. Myślę, że dali się tym udział.
To nie myśmy brali udział, to Leon brał u nas udział w tym.
No Leon,
tak. To jest właśnie ten projekt, o którym mówiłam. Budowanie się to było świątyni, czyli budowanie takiej przestrzeni, sakrum dla dzieci z bardzo różnych tradycji religijnych. To było bardzo ciekawe spotkanie, powiem Panu.
Ale jeden narzekał, że za mało pieniędzy było. Nie żartuję, mówię, ale bardzo dobre to było, bo później dzieci z całego województwa były i tak. Różnych wyznań i później gdzieś jakie opowiadały, jak tam było naprawdę i co, jak, i z takim wielkim entuzjazmem. Później ustalały cerkwie, nie cerkwie, a
kapliczki, krzyże.
Na Białostoczynie.
Krzyże. Tak. To było tak, ciekawe o tyle, że dzieci były z różnych tradycji religijnych i każdy musiał przed górą, która była naszą taką świętą górą, zbudować swoją jakby kapliczkę, która była czymś bardziej niż tylko miejscem związanym z Bogiem, ale też z miejscem związanym z ich domem, z ich wiedzą o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. To jest też taka niesamowita historia nam się przytrafiła, ponieważ kiedyśmy pojechali tam i znaleźliśmy tą górę, wiedzieliśmy, że to jest absolutnie góra, na której zbudujemy świątynię. I zbudowaliśmy tam rzeczywiście świątynię z kamieniem, który był na tą chwilę ołtarzem, z białym płótnem, który był całunem, no wszystkim, co jak w działaniach teatralnych, co potrzebowaliśmy. I mieliśmy na szczęście bardzo mądrego księdza, ponieważ no, to mogą się wydawać takie niebezpieczne zabawy, prawda? Z nami był ojciec Leoncjusz, który prowadzi szkołę ksiądz Tofilu, który prowadzi szkołę pisania ikon, i myśmy go zaprosili, ponieważ on przyjechał z młodymi ludźmi i młodzi ludzie pisali ikony razem z dziećmi, uczyli pisać ich ikony. I myśmy poprosili go, żeby on tą górę poświęcił. Ale tak nieśmiało zapytaliśmy, czy on może to zrobić. I on uczestniczył w tej całej pracy i widział, że to jest naprawdę, że tak powiem, z nabożeństwem przebiegająca praca, że tam naprawdę wszystko, co się dzieje, to się dzieje naprawdę i naprawdę po coś. I tak pięknie nam tą świątynię poświęcił, mówiąc, że każdy człowiek może dla siebie stworzyć świątynię tam, gdzie chce. Musi tylko naprawdę w to uwierzyć. I to było takie dla nas też oczyszczające. Ale na tej górze, która nam się absolutnie wydawała górą do budowania, to było jedyne miejsce, którym widać się czuło, że to jest łączność z Bogiem. Naprawdę, jeżeli tak można mówić. Wyobraźcie sobie Państwo, że zaczęliśmy na tej górze kopać i okazało się, że wykopaliśmy tam bomby. Też różne przygody nam się w pracy z dziećmi trafiają.
To jest na górę Jesionowa.
Tak.
258 metrów. Ja teraz powstanie w Centrum Sportu Zimowego tej górze.
No właśnie, narty.
Niemcy kopali się.
Tak.
Do tej pory tam się wykopują.
Tak, więc wykopaliśmy bombę, którą nam ktoś ukradł zresztą. Ale to było strasznie fajne, to anegdota, bo wykopaliśmy bombę i zadzwoniliśmy po saperów, a saperzy nam powiedzieli, że nie przyjadą, bo akurat dzisiaj jest dzień sapera. I kazali nam zabezpieczyć tą bombę. No i myśmy ją zrobiliśmy rów, taki biało-czerwony ten paseczek dookoła. I czuwaliśmy do wieczora, w nocy poszliśmy spać. I ludzie tą bombę ukradli, mieszkańcy. I ta bomba, kiedy ją ukradli, spadła im na sam dół. Nie wybuchła, więc mieliśmy znowu szczęście. A tutaj wie pan, 50 dzieci, różnych wyzwań. Więc.
Jedna bomba.
No właśnie, jedna bomba. No. Także takie rzeczy też się oczywiście.
A czy ja dobrze zrozumiałam, że ten ośrodek ukończył się w synagodze?
Nie, ma jedną ze swoich siedzib. My, galeria, sala koncertowa, sala teatralna to jest w synagodze. Synagodze, która była takim miejscem zupełnie niezwykłym, bo wyobraźcie sobie Państwo, że to był taki czas w historii miasta, kiedy to po prostu się nic nie udawało w tym mieście, no po prostu zastój totalny, wszystko, oświata cała się wyniosła, poza traktem handlowym, po prostu miasto umierało. Dominikanie, którzy gospodarzyli w tym mieście, żeby właśnie zmienić ten stan rzeczy, żeby ożywić gospodarczo ten region, dosyć ściągnęli Żydów i pobudowali Żydom synagogę. Mało tego, był taki uroczysty dzień, kiedy przeor Bortkiewicz, przeor dominikanów, wspólnie z rabinem wnieśli do synagogi tablice mojżeszowe. I my właśnie o takim sąsiedztwie chcemy mówić w naszej pracy. My chcemy o takich przykładach dobrego sąsiedztwa z dziećmi rozmawiać, a nie chcemy na bazie przykładów powstania sejneńskiego zbudować dzieciom nowego świata. Więc ta synagoga jest w ogóle miejscem niezwykłym zupełnie, jeżeli chodzi o taką, takie miejsce, gdzie wszystko, co dobre mogło się zdarzyć, to się zdarzyło. Aczkolwiek w czasie II wojny światowej to było miejsce, w którym Niemcy zrobili strażnicę. Po wojnie to był magazyn nawozów sztucznych i park maszynowy. Więc ta synagoga, no, synagoga nie jest w ogóle miejscem świętym, jest miejscem spotkania, ale jeżeli mówić w takich kategoriach, to po prostu była absolutnie zdesakralizowana. I dopiero mieliśmy taką uroczystość, zupełnie niezwykłą, kiedy przyjechał Max Furmański, Żyd, który obiecał sobie, że nigdy do Polski nie przyjedzie, ponieważ wymordowano w Polsce całą jego rodzinę. I będąc na Litwie z żoną, chciał tylko na chwilę wstąpić do tej synagogi. Tylko na chwilę. chociaż bardzo się bał, bo ten obraz świata, który uległ zagładzie wtedy, w sobie przez wiele lat pielęgnował. Napisał nawet okrutną książkę o tym czasie. I wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że on wchodzi do synagogi, a tam świat, który zostawił. Chłopcy w chałatach, z jarmułkami, klezmerzy grający muzykę żydowską, pieśni żydowskie. Akurat odbywała się próba spektaklu Dybuka, któryśmy przygotowywali z młodymi ludźmi. No i on wiedział, że on po prostu już musi tu wrócić. Potem za jego sprawą w Sejnach poświęciliśmy taki kamień poświęcony sąsiedztwu polsko-żydowskiemu, które też wcale nie było takie proste, bo przecież ta noc, ten dzień, kiedy Żydów w Sejn powygnano, kiedy dano im 2 godziny czasu na to, żeby się spakowali i wygnano ich w Sejn i powędrowali na dzisiejszą granicę z Litwą i tam ich nie przepuszczono. I wtedy pasłem ziemi niczyjej przewędrowali do Suwałk. Tam dwie doby trzymano ich i nie przepuszczono również, więc znowu wrócili. Przekroczyli granicę i niedaleko Sejn, 20 kilometrów od Sejn, tam kazano im kopać schrony i nad tymi schronami zamordowano. I po tej nocy zostały po Żydach domy i ktoś w te domy wszedł. Jeszcze w latach 80. pakowało się śledzie we fragmenty ksiąg żydowskich. Po wojnie odzierało się księgi z biblioteki, z jeszywy, z biblioteki żydowskiej, oddzierało się ze skóry księgi, robiło się okiennice. To jest bardzo trudny moment. Wyobraźcie sobie Państwo teraz, nie dalej jak pół roku temu, w gazecie pojawia się artykuł, hasło najgorsze, jakie w ogóle można przywołać z lat 30., które wszystkim dobrze jest znane. Wasze ulice, no to po prostu straszne. I w gazecie sejneńskiej pojawia się takie, na pierwszej stronie, na synagodze, taki wielki napis. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, jaki rodzaj histerii w takim maleńkim miasteczku. Podaje ktoś komunikat, że Żydzi się upomnieli o 26 budynków. No dobrze, synagoga, jeszywa, no liceum hebrajskie, a co reszta? 23 domy. Więc jaki rodzaj, jaka eskalacja musi być strachu, nienawiści. Wiecie Państwo, że to jest taki moment, że 17 lat pracy w tej jednej sekundzie przestaje się liczyć. Ponieważ my zagospodarowujemy ten pożydowski świat, ponieważ pracujemy akurat w synagodze, w jeszywie, w szkole żydowskiej, która była, kiedyśmy przyprowadzili się do Sejn z bankrutującą fabryką kapci. Tam mamy swoją galerię i pracownię muzyczną i wreszcie w byłym liceum hebrajskim jest nasz dzisiaj dom pogranicza. Więc Państwo sobie wyobrażacie, przybywają ludzie znikąd i biorą wszystko po Żydach, no to wiadomo. Więc no można sobie wyobrazić, co w takim małym miasteczku natychmiast się dzieje. Otóż nie odpowiem na to pytanie, ponieważ to jest pytanie, chyba nie ma, to, nie jest jeszcze w ogóle ten czas, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek taki czas będzie, kiedy będzie można na to pytanie odpowiedzieć. Ja wiem, że każdy dzień w takim miejscu przynosi coś naprawdę nowego. A te dzieci, z którymi ja pracuję, to w ogóle niezwykła grupa dzieci, która po prostu poprzez tą całą pracę nad kartami, nad tą książką, nad tym przeszukiwaniem swoich domów, one naprawdę poczuły, że są gospodarzami miejsca, w którym żyją. O, tak najprościej powiem. Po prostu wiedzą, co to znaczy, że jestem Litwinem w Sejnach. Co to znaczy, że jestem pół Polakiem, pół Litwinem. mają absolutnie jasno określone własne miejsce w świecie. W związku z tym po prostu nie mają kompletnie kompleksów. Sięgają po wszystkim. Naprawdę uważają, że mieszkają w centrum świata. Dla nich to nie jest żadna prowincja. I po prostu ktoś, kto tak to miejsce nazywa, dla nich jest osobą, która jest niepoważna. One po prostu wiedzą, że mieszkają naprawdę w miejscu wyjątkowym. Więc te dzieci zrobiły 3 projekty. Dostały, napisały same projekt do Unii Europejskiej, dostały raz 6 tysięcy, drugi raz 6 tysięcy. Jedna z liderek tego projektu brała udział w projekcie Marty Fundacji. I wyobraźcie sobie, że w tym roku latem te dzieci dostały pieniądze. Chciały, po prostu wiedzą, że w tym naszym miasteczku, które jest niezwykle pięknym miasteczkiem, jeżeli chodzi o tą taką poza czasem, że wszystko się dzieje, ta energia, to takie przywoływanie światu, gdzieś tam, że to się coś czuje, że ta przeszłość taka bogata, ale tam nie ma się gdzie napić dobrej kawy, no, na litość boską. Więc dzieci zamarzyły sobie, że zrobią kawiarnię. I zrobiły. Dostały pieniądze z Unii Europejskiej, wynajęły starą kamienicę, wymalowały ją przepięknie w różne kolory, przygotowały znakomity program artystyczny i zrobiły kawiarnię. 2 miesiące, charówy. W dzień warsztaty, w nocy koncerty i kino nocne. Warsztaty i tak dalej, i tak dalej. I miały niezwykłe doświadczenie artystyczne. Przyjechał Piotr Wójcik, znakomity fotograf z Gazety Wyborczej i zrobił z nimi warsztaty, które się nazywały Pokażę Ci Twoje miasto. Rozdał dzieciom aparaty fotograficzne i kazał im cały dzień śledzić miasto. To jest rzecz, która jest niczym nowym, jak wiecie Państwo, prawda? Ale to, że one były niewolnikiem tego aparatu fotograficznego cały dzień, natychmiast one poczuły, że one muszą robić zdjęcia naprawdę wyjątkowe. I naprawdę, że chcą pokazać miejsce, w którym żyją. I zrobiły niezwykły fotoreportaż, który później ukazał się we wkładce Gazety Wyborczej na 6 stronach. Dlaczego o tym Państwu mówię? Żebyście poczuli moc tego. I wyobraźcie sobie, że pokazały na tych zdjęciach Sejny trochę inne, niż się dotychczas pokazywało. To znaczy już nie było nad klasztorem tęczy i przy synagodze żółtych słoneczników, tylko zupełnie inny świat, w którym one naprawdę żyją. Huśtawki, dzieci, które stoją pod blokiem, no po prostu pokazały świat taki, jakim żyją i jaki chcą pokazać. A dostały 1000 gratulacji ze świata za fotoreportaż, po prostu zespół SOFA, nie wiem, to części z Państwa pewnie coś powie, zgodził się dlatego przyjechać na warsztaty muzyczne z nimi, bo po prostu zaimponowali im ci młodzi ludzie, którzy mają po 16-17 lat. Ale wyobraźcie sobie Państwo, co się zdarzyło w Sejmach. Te dzieci zostały posądzone, że one postępują wbrew patriotyzmowi lokalnemu. Bo jak one mogły pokazać Sejmy tak, a nie inaczej? I to, że my się cieszymy, że my wspaniałe rzeczy robimy z dziećmi, to po prostu się nie ma nijak do rzeczywistości. Ponieważ te dzieci pójdą w przygodę artystyczną, zamarzą, pójdą w przygodę artystyczną, zrobią niesamowity fotoreportaż, który naprawdę pozwoli im patrzeć na świat tak, jak trzeba. I potem okazuje się, że to niekoniecznie tak ma się w tym miasteczku odbywać. Więc po tym, że tak dużo dzieci chce z nami pracować i dużo, to jest w ogóle nasz dramat, że my po prostu, że na przykład ja pracuję z grupą 20 dzieci przez 5 lat i nie mogę więcej dzieci wziąć, bo po prostu no musisz 20 dzieciom spojrzeć w oczy, a już 30 nie spojrzysz, no. Już się nie da więcej. To jedynie o tym mogę mówić, że to jest jakiś efekt wymierny, że rodzice chcą, żeby dzieci przychodziły do nas do pracy, na nasze zajęcia, że dopytują i tak dalej, i tak dalej. O innej rzeczy nie jestem w stanie powiedzieć nic, ponieważ to, co dzisiaj powiem, może się jutro absolutnie zmienić. Ponieważ w momencie, kiedy pojawił się artykuł Wasze kamienice i tak dalej, to wszyscy mieszkańcy się od nas odwrócili. W momencie, kiedy, a my nie mamy z tym nic wspólnego, sami się martwimy, bo my w tych pomieszczeniach przecież pracujemy. W momencie, kiedy dzieci zrobiły fotoreportaż o Sejnach, nauczyciele których ja po prostu wydawało mi się, że to są najlepsi partnerzy na życie, z którymi zrobiliśmy genialny program Trzej Starce, o którym Państwu mówiłam, z małymi dziećmi, poznawania sąsiadów, przestali do nas przychodzić. Więc no to są trudne rzeczy. No, kto powiedział, że to ma być łatwo w życiu?
Proszę. Co się dzieje z tymi pierwszymi uczestnikami? Kiedyś na początku uczestniczyli, poszli w świat, bo do szkół i nie poza seminarium za naszym rejonem.
Ten chłopczyk na przykład. Ten chłopczyk przeszedł przez nasze rączki. Był aktywnym, wspaniałym. No właśnie, no oni idą trochę, troszkę idą tymi samymi ścieżkami. No troszkę tak, że na przykład studiują białorutynistykę na przykład. Więc coś, co w ogóle dla rodziców to jest w Sejnach w ogóle jakaś paranoja. No jak można nie iść na prawo albo na medycynę? No Diana, która jest autorką jednego projektu, przeżyła po prostu swoją prywatną wojnę w domu. Ponieważ ona zobaczyła, że ona kocha pisać projekty do Unii Europejskiej, kocha robić foldery, strony internetowe i że ona nie wie, jak powiedzieć rodzicom, że nie chce iść na medycynę. I wiecie Państwo, co ona zrobiła? W trzeciej klasie w liceum przeniosła się do klasy humanistycznej, po biologiczno-chemicznej. Ojciec się do niej nie odzywa, a ona walczy, jak może, żeby zmienić swoje myślenie o życiu przyszłym. O takich rzeczach o mogę mówić po prostu. No. Ale czy to jest sukces? Przecież ona miała iść na medycynę albo na prawo.
Zawróciliście jej w głowie.
No trochę tak. Ale po prostu to, co ona robi, ona wszystko, co za co się chwyci, obraca jak złoto. No wyobraźcie Państwo, stary dom, do którego nikt nie zagląda. I oni robią tam wystawę fotografii z fragmentów takich, których się nie fotografuje w domu, bo dom się fotografuje jako dom, a one znajdują coś, co dla nich ma inne znaczenia. To klamka, to kawałek futryny, a to cień jakiś. I w tym starym, opuszczonym domu robią przy świecach wernisaż tej wystawy. Nagrywają do tego swoją własną ścieżkę dźwiękową z dźwiękami skrzypiących drzwi, z wiatrem w kominie, z kulkami toczącymi się po schodach. Zapraszają ludzi i są szczęśliwe.
Dajmy na to, ta dziewczyna zostaje lekarzem i ma chorego, nagle go uzdrawia.
Oczywiście, oczywiście. No właśnie.
Nie ma znaczenia, co robi w życiu. Znaczenie to, że jest w stanie wszystko zrobić.
Właśnie. Chyba
nie
tutaj
musi robić to za kochaność.
Właśnie chyba tutaj też po prostu chodzi też o to, żeby znaleźć coś, co możesz tak ukochać bardzo i robić to najlepiej na świecie.
Nawet chcemy się jakieś predyspozycje.
No ona ma predyspozycję do tego, żeby robić takie rzeczy. Ale to jest tylko jeden przykład, bo na przykład dla mnie chyba w ogóle najważniejsze, co jest.